To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko. 15 marca, w czasie historycznych zeznań Jarosława Kaczyńskiego przed komisją mającą wyjaśnić używanie Pegasusa przeciwko opozycji, zapraszam Państwa razem z Michałem Kolanko do Politycznych Michałka, gdzie będziemy rozmawiali o tym, czego już dowiedzieliśmy się na komisji Pegasusowej, o tym, jak wyglądają relacje między Donaldem Tuskiem, Szymonem Hołownią, jak wyglądały szczegóły usterki prezydenckiego samolotu podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, podczas wizyty, którą Michał Kolanko relacjonował dla Rzeczpospolitej i który był przy spotkaniu Joe Bidena, Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam na Polityczne Michałki. Michale, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i pana premiera Donalda Tuska i też ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego to był z jednej strony w znaczeniu geopolitycznym najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, a równocześnie to było znacznie coś więcej niż tylko świętowanie 25. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, do NATO. Byłeś tam na miejscu. Jak wyglądał, jaka była atmosfera, bo wszyscy pozostali, za wyjątkiem ciebie, widzieli to w telewizji. Jaka była atmosfera wtedy podczas spotkania dwóch delegacji w Białym Domu? Jak to wszystko w ogóle wyglądało od środka?
Tak, rzeczywiście relacjonowałem wizytę dla Rzeczpospolitej z samego jej przebiegu, relacjonując ją jako osoba w presspoolu prezydenta Dudy. Zresztą było już, o czym zresztą mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu. Pytanie o atmosferę jest na pewno ważne. Myślę, że atmosfera była poważna. Poważna co do chwili, tak? Atmosfera tej rozmowy w Białym Domu. I ta atmosfera musiała taka być ze względu na okoliczności też. Natomiast nie mam poczucia, ani przed tą wizytą nie miałem takiego poczucia, ani po niej, będąc tam w środku, tak jak powiedziałeś, że dzieje się coś nadzwyczajnego, w tym sensie tych wszystkich informacji, czy pogłosek, plotek, które się pojawiały w Warszawie wcześniej. Tak, to znaczy tego, że...
A że przyjdzie Joe Biden i powie na ucho prezydentowi i premierowi, że słuchajcie, dzieje się coś strasznego, tak, że są jakieś kluczowe informacje.
To jest poważne, bo wsparcie dla Ukrainy jest blokowane przez republikanów w kongresie, o czym zresztą
wiedzieliśmy wcześniej.
Prezydent rozmawiał w samym kongresie z samymi blokującymi, że tak się wyrażę, zwłaszcza ze speakerem Izby Reprezentantów. Jest pytanie o dalsze utrzymanie się frontu, tak, ukraińskiej, frontu na Ukrainie w obliczu tych niedostatków wsparcia, o których mówiliśmy przed chwilą. I atmosfera była poważna, ale no też jakby nie mam poczucia i też z moich informacji wynika, też pisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej, że też nic nadzwyczajnego w jakimś sensie nie padło. Że oczywiście rozmowy były ważne, dotyczyły obronności, energetyki, zwłaszcza energetyki atomowej. I dotyczyły wszystkich tych spraw powiązanych z Ukrainą, no ale nie było żadnej nadzwyczajnej sytuacji. Też częściowo była to kurtuazja. Były podziękowania dla Joe Bidena za to, że był zaangażowany na rzecz wsparcia dla NATO, dla akcesji Polski do NATO. Było wiele takich ładnych słów. Premier Tusk też chwalił zwycięstwo wyborcze, nieprzypadkowo oczywiście Bidena nad Trumpem w 2020 roku, jako inspirujące dla jego własnego zwycięstwa, czy zwycięstwa
w 2023.
Sił demokratycznych w 2023. Zresztą w książce, rozmowie z Ann Applebaum, Donald Tusk wspomina Bidena. Ta książka się oczywiście ukazała jeszcze przed tymże zwycięstwem.
I tam zresztą była taka bardzo ciekawa teza o tym, że najważniejsze jest to, żeby przekonać konserwatystów, żeby nie głosowali na PiS. Co tak naprawdę zrobił nie Donald Tusk, tylko trzecia droga.
Ale to do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast no, cała ta wizyta oczywiście powaga chwili była, też była bardzo szeroka delegacja i prezydenta, tak, to mogę mówić za tę część, którą widziałem, tak, był im był minister Mastalerek, minister Kolarski, był szef BBN Jacek Siewiera, byli doradcy No i była też obszerna, tak, w tym sensie, że to były te punkty w kongresie, gdzie zanim Biały Dom odwiedził prezydent Duda razem z premierem Tuskiem, to były właśnie punkty w kongresie, spotkania z liderami republikanów, demokratów w kongresie, były z liderami, z spikrami Izby i Senatu i właśnie rozmowy o tym wsparciu dla Ukrainy. Tutaj raczej misja prezydenta Dudy skazana na niepowodzenie, no bo tam są przyczyny wewnętrzne, dla których ta pomoc jest blokowana. A chociaż w samej Izbie Reprezentantów są kongresmeni, którzy chcieliby to poprzeć. Jest taka specjalna procedura, nazywa się to discharge petition. Wokół tej procedury jest tam takie manewry, żeby odblokować tę pomoc, ale nie jest to proste.
Jak dotąd się to nie
udało. To też jest takie obejście tego głównego, czy głównego mainstreamu republikanów. To się w praktyce musiałoby wydarzyć. Były też punkty poza Waszyngtonem, powiązane z tematyką samej wizyty, czyli...
To jeszcze nie o tym. Jak wyglądały te relacje z bliska pomiędzy prezydentem a premierem, ponieważ na poziomie formalnym najpierw w ambasadzie polskiej Donald Tusk udzielił wywiadu, w którym, nie powiem komplementował prezydenta Dudę, ale był wobec niego niezwykle uprzejmy i też po wyjściu z Białego Domu obaj panowie zachowywali niezwykłą powściągliwość. Nie było widać tej znanej z Polski wojny. Ona wróciła bardzo szybko. Pisałeś zresztą o tym. Już decyzja, jeszcze jak prezydent był w Stanach, była decyzja o odwoływaniu ambasadorów, ale jak te relacje wyglądały jak gdyby na miejscu?
Myślę, że one były na miejscu i są ogólnie dobre na poziomie kwestii bezpieczeństwa. To mogę stwierdzić z całą pewnością z tych informacji, które ja mam, z tego, co też widziałem w tym Białym Domu. To one są po prostu, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, tożsame, zbieżne, dobre. Są rozmowy, o których też opinia publiczna nie wie. Nieogłaszane spotkania czy rozmowy dotyczące właśnie bezpieczeństwa Ukrainy, kilku spraw. No był tam pewien taniec, taka choreografia tego wszystkiego, tak? Najpierw przyjechał do Białego Domu premier Tusk, później przyjechał prezydent, w związku z protokołem podobno tak ma być, że to...
Najważniejsza osoba przyjeżdża jako ostatnia.
Przyjeżdża jako ostatnia. W hierarchii konstytucyjnej prezydent jest ważniejszą osobą niż premier. Oczywiście polityka jest czymś innym. Nie było wspólnego wystąpienia i są sprzeczne, w tych kuluarach krążyły informacje, czy był taki pomysł i został po prostu został utrącony przez kogoś, czy nigdy takiego pomysłu nie było, no ale były na pewno się zastanawialiśmy wszyscy, czy będzie jeszcze przed tą wizytą, czy będzie wspólne wystąpienie. Do tego nie doszło. Były wystąpienia najpierw premiera Tuska, a później prezydenta Dudy. Przepraszam, odwrotnie. Najpierw prezydenta Dudy. Zaraz przed gabinetem owalnym jest takie miejsce, gdzie te wystąpienia się odbywają.
Gazonik.
Tak, jest tam, czekaliśmy dziennikarze polscy, czekaliśmy tam dziennikarze amerykańscy też. W ogóle też były pytania wykrzykiwane nawet do delegacji w czasie tego posiedzenia plenarnego do prezydenta Bidena przez amerykańskich dziennikarzy, co jest takim tam podobno zwyczajem. Tam dziennikarze są dużo bardziej, mogę powiedzieć, agresywni, chyba tak. Właśnie w wykrzykiwaniu takich pytań, co zresztą widać czasami w różnych materiałach medialnych. No, atmosfera była poważna, tak jak mówię, wrócę jeszcze do tego twojego pierwszego pytania, ale nie taka, nie bardzo napięta, tak? No i była choreografia tego, najpierw właśnie prezydent Duda, który miał później wywiady też w amerykańskich mediach, później i polskich też, później premier Tusk, który odpowiadał też na pytania dziennikarzy, też po angielsku. Dziennikarze zresztą komplementowali jego angielski, ci z tego z tego White House Press Corps. Mówili mi tam później, że angielski Tuska jest bardzo dobry. Co więcej, ale też wszyscy od razu odczytali tam, że oni się nawzajem nie lubią. Jeden z tych dziennikarzy powiedział mi, they don't like each other. I to od razu też było w jakimś sensie tam widoczne, że to też nie jest, no właśnie, że nie ma tego wspólnego wystąpienia, tak, choćby przez to. Więc to była kurtuazja, było pewne napięcie, był wyścig w social media, to widzieliśmy, kto, gdzie, jakie miny, jakie zdjęcia, tego się spodziewaliśmy, ale ogólnie myślę, że te relacje są poprawne.
Michała, rzecz, która zelektryzowała opinię publiczną, usterka polskiego państwowego samolotu, którym przeleciał prezydent. Jak to wyglądało, co się zepsuło i czy szczęśliwie doleciliście do Polski?
Tak, żeby
wiesz, to, że szczęśliwie, to tak, bo siedzimy dziś w studiu i rozmawiamy.
Tak, natomiast żeby wyjaśnić cały kontekst. Informacja o tym podał jako pierwszy dziennik Fakt. Naczelny Faktów zresztą był w Pulu razem z nami i towarzyszył prezydentowi. Zresztą został uwieczniony w samym fakcie, bo Naczelny Faktów biegał z prezydentem rano w Waszyngtonie i to fakt też zaprezentował.
Oni to razem sobie robili to słynne zdjęcie podczas porannego biegu z...
Tego czy razem to nie wiem.
Górą, to Lincoln był, tak?
Tak, tego nie wiem. Natomiast faktem jest, że to fakt podał jako pierwszy informację o tej usterce. Ona została nie w samolocie, tylko w drodze z jednego punktu do drugiego. To chyba było w drodze między elektrownią atomową w Oktle a Fort Stewart, gdzie była prezentacja czołgów Abrams, ich siły ognia. I nie byliśmy w samolocie wtedy, to po pierwsze. Po drugie, to była usterka, która miała charakter drobny, ale na tyle istotny, dotyczący systemu monitorowania pasażerów przez załogę pokładową, że instrukcja HED uniemożliwiała lot z pasażerami z tą usterką. Dlatego przesiedliśmy się do samolot zapasowy w drodze z Savannah, gdzie startowaliśmy w środę wieczorem, do Brukseli, gdzie wylądowaliśmy w czwartek po 13:00. To był samolot zapasowy, który towarzyszy przy tak złożonych, skomplikowanych mimo wszystko
wizytach. Czyli samolot w gotowości, żeby w każdym momencie...
Jest samolot zapasowy, dokładnie tego samego typu, chociaż w innej trochę konfiguracji. Więcej było miejsc, więcej przestrzeni. Który miał przez to, że to była inna konfiguracja, inne, przez to zmieniała się charakterystyka, się zmienia samej podróży, no to musiało być międzylądowanie na Azorach. Wcześniej było lądowanie w drodze do Waszyngtonu, było międzylądowanie w Keflaviku na Islandii. No i te międzylądowania, tak to wyglądało, że to nie była rzecz poważna, tak, ale instrukcja HED jest jasna w tej sytuacji i...
Że najważniejsze osoby w państwie nie wolno przewozić z żadną usterką.
Dokładnie tak, że po to jest osobny zapasowy samolot, żeby w takich sytuacjach sobie radzić. Wszystko to zadziałało zgodnie absolutnie z procedurami. W zasadzie nie było przez to żadnych niedogodności. Nie było też jakiegoś napięcia wokół tego stresu. To zostało wykryte, tak jak mówię, nie przed wylotem, zaraz tuż przed wylotem, tylko w innej chwili przez załogę pokładową. I jako pierwszy poinformował o tym właśnie dziennik Fakt. No i cała ta historia, ja mam takie wrażenie, została niesamowicie rozdmuchana przez media w Polsce. Do mnie pisali znajomi, czy wszystko u mnie w porządku, czy dobrze się czuję. No trochę razem z tym, w tym press poolu, jak rozmawialiśmy z kolegami, koleżankami, no to była pewnego rodzaju konsternacja, dlaczego to wywołuje aż takie emocje, nagłówki, paski i tak dalej, skoro tak naprawdę nic się...
Ale polska historia, lot prezydenta, popsuty samolot, to ma wszystko
tak to,
dramatyczne skojarzenia.
Może i pewnie masz rację. Tak to wyglądało od kulis i nasza podróż służbowa prezydenta, wizyta w tych kolejnych punktach i później powrót do Brukseli. Też nie opóźniło się przez to żadne spotkanie, czy spotkanie z sekretarzem Stoltenbergiem się nie opóźniło przez to. Przez te zmiany wszystko poszło zgodnie z planem. I w czwartek wieczorem wylądowaliśmy na wojskowym lotnisku na Okęciu, też zgodnie z absolutnie planem, który był wcześniej założony.
W czwartek wieczorem wylądowaliście, w czwartek rano, w porze porannej kawy, Donald Tusk napisał na Twitterze, dawniej Twitterze, obecnie serwis X. Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. Donald Tusk nie chce, żeby wyborcy koalicji 15 października głosowali na trzecią drogę? No, jak rozumiesz w ogóle ten wpis?
No, myślę, że po prostu Donald Tusk chce, żeby Koalicja Obywatelska wygrała te wybory. I uważa, że można sobie na taki wpis pozwolić, bo atmosfera w koalicji publiczna, przynajmniej te publiczne wymiany zdań, ciosów między lewicą a trzecią drogą, w ogóle w tej koalicji weszły już na taki poziom, że można sobie na coś takiego pozwolić. Zresztą identyczny wpis zamieścił Robert Biedroń, chyba później.
Tylko, że mówił, że głosowano taktycznie, że wyborcy lewicy głosowali taktycznie na trzecią drogę, a nie Koalicję Obywatelską.
Absolutnie w lewicy takie było przekonanie, że to wyborcy lewicy na trzecią drogę zagłosowali, przez to lewica miała słabszy wynik, a trzecia droga lepszy. No myślę, że ta atmosfera się zaostrza też wewnętrznie z tego, co z tych informacji, które mamy, wynika, że ta awantura wokół aborcji, no, jest poczucie, że nie służy nikomu.
Od naszego ostatniego podcastu w zeszły weekend miało miejsce zaskakujące wydarzenie, ponieważ jedna z posłanek Lewicy użyła słów powszechnie uważanych za obelżywe, tak to była chyba sobota wieczór.
I wycofała się z
wobec Szymona Hołowni, żeby sobie schował do kieszeni w swobodnym tłumaczeniu swój spokój w podejściu do spraw aborcyjnych. Tyle tylko, że tak jak rozmawialiśmy przed tygodniem, był to taki w cudzysłowie kontrolowany spór lewowica kontra trzecia droga o aborcję. Sam Donald Tusk w ten spór nie wchodził. On tylko jeszcze nawet będąc w Stanach Zjednoczonych w którymś z wywiadów powtórzył, że Platforma złożyła wniosek o tą ustawę zezwalającą na aborcję w każdym przypadku do 12 tygodnia. Ale jak gdyby w konflikt Lewicy z trzecią drogą nie wchodził. Tutaj po raz pierwszy no to wyglądało na zaczepkę albo nawet na coś więcej niż zaczepkę pod adresem trzeciej drogi.
Tak, mając czas w samolocie, bo przez ostatnie dni, w zasadzie cały tydzień spędziłem głównie w samolocie, między poniedziałkiem a czwartkiem wieczorem, to zastanawiałem się nad tym wszystkim. Myślę, że punktem zwrotnym, w game changerem, jeśli można, to jest ta decyzja Donalda Tuska o tym, żeby nie iść z Lewicą na jednej liście sejmikowej, bo to Lewica poczuła się...
To był ten pierwszy kamyczek lawiny.
Tak, zrobiona w balona, o tak bym to ujął, a przede wszystkim upokorzona, no i w sytuacji, w której jest bez wyjścia. A żeby w sytuacji bez wyjścia używa się wszystkich argumentów i Lewica uznała, że mobilizatorem wyborców będzie aborcja. Też, no i to uruchomiło całą lawinę. Później trzecia droga znowu się oburzyła, że Lewica tu gra tylko na swoje, więc wyszła z tym przekazem albo składka zdrowotna, albo koniec koalicji.
We czwartek znowu trzecia droga wróciła do składki zdrowotnej.
I to wszystko wygenerowało ten efekt, o którym mówimy, że nie tylko optycznie moim zdaniem, ale i wewnętrznie rzeczywiście nastroje się pogorszyły. Ja też nie miałem przez ostatnie dni jak tego specjalnie sprawdzić, bo jak mówiłem, byłem w Stanach Zjednoczonych, ale zastanawiam się po prostu kiedy było jakieś spotkanie liderów, czy tam te rozmowy nawet robocze się odbywają. Oczywiście premier Tusk był w Stanach, ale no nie cały czas. Więc wydaje się, że ta atmosfera do studni rządu, tak, czyli do 21 marca się jakoś radykalnie nie polepszy. Nie będzie przecież do tego czasu, jeśli dobrze rozumiem sytuację, głosowania w sprawie tych ustaw. 11 kwietnia chyba ma być to głosowanie, jak mówił marszałek Hołownia.
Kilka dni po pierwszej
turze. No i wszystko jest, wszystko to pokazuje, że logika kampanii wyborczych jest nie tylko nieodwracalna, co bezwzględna. Że gdy partie nawet tworzą koalicję, no to walczą o swoje. Ta koalicja wytrzyma oczywiście ten kryzysik, no napięcie, czy jak to tam nazwiemy. No ale wyobraźmy sobie, że warto sobie wyobrazić, co by było, co będzie, jeśli ta koalicja będzie w tej formie w trakcie wyborów prezydenckich. No bo i Szymon Hołownia, i zapewne być może Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będą w tych wyborach kandydować. Może zresztą będzie kandydował sam Tusk. To byłoby właśnie tym zwrotem akcji.
Michale, chciałem cię zapytać o rzecz następującą, bo zacytuję wypowiedź, zacytuję wpis w serwisie X Szymona Hołowni w odpowiedzi. Nie wprost, ale była to oczywista aluzja. Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach trzeciej drogi i Polski 2050. Panie premierze, dość kłótni do przodu. To są słowa Szymona Hołowni, marszałka Sejmu. A teraz chciałem ci jeszcze zacytować jeden wpis w serwisie X, który napisał Marcin Duma, szef Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, który przeprowadził dosyć duże badania, które cyklicznie przeprowadza nastrojów społecznych. I pisze Marcin Duma, to już piątek, w czasie przed rozpoczęciem komisji śledczej przesłuchującej Jarosława Kaczyńskiego. Pisał Duma tak. Z ostatnich badań IBRIS wynika, że obywatele mocniej zwracają uwagę na realizację obietnic wyborczych koalicji niż na rozliczanie poprzednich rządów. Pociągnięcie do odpowiedzialności PiS jest potrzebne, ale powinno być realizowane przez wymiar sprawiedliwości, prokuraturę i sądy. Komisje śledcze postrzegane są jako niepotrzebna teatralizacja procesu rozliczenia. Pojawiają się opinie wyborców koalicji, że to próba odwrócenia odwagi od postępów w realizacji programów wyborczych aktualnie rządzących ugrupowań. Takie wnioski przynosi najnowszy raport Światowid Sezon Bush. Czy to znaczy, że Szymon Hołownia gra na tę część wyborców koalicji, którzy mówią, dość pokazówek, chcemy realizacji obietnic, a Donald Tusk uważa, że wciąż trzeba polaryzować, wciąż trzeba się odróżniać, bo wtedy Platforma dostanie lepszy wynik, jak będzie w takim napięciu, konflikcie z trzecią drogą, no bo doskonale wiemy, że tak to działa w polityce. To odróżnianie się, te napięcia sprawiają, że się partie potrafią przemalować w jaskrawe kolory, także są odróżnialne przez wyborców. Kto w tym sporze, twoim zdaniem, ma rację? Tusk czy Hołownia, czy oni grają w zupełnie inne gry?
Grają w inne gry. Pytanie, na ile te gry, na ile koalicja te gry wytrzyma. Na razie nie ma dla niej alternatywy w tym w Sejmie, czyli można by chyba zaryzykować tezę, że rozpad tej koalicji chyba jednak oznaczałby wcześniejsze wybory, chociaż może są jeszcze jakieś inne konfiguracje. Nie mówię tu o konfiguracjach z PiS-em na czele, tylko o jakimś rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Tam. Wracając do samej tej rozgrywki, no to ja myślę, że ona też będzie jeszcze trwała, tak? Bo materiału do polaryzacji jest, zawsze jest materiał do polaryzacji. Teraz na przykład jest nim kwestia też ambasadorów. To jak byliśmy, jak relacjonowałem ten podróż prezydenta do Stanów, no to dokładnie w momencie, przed jednym z punktów tej wizyty, no pojawiła się ta informacja dotycząca MSZ-u, więc materiału do polaryzacji jest naprawdę dużo. I pytanie tylko, jak to się przełoży na samą stabilność tej koalicji. No ale też chyba Szymon Hołownia nie chce być osobą, która doprowadzi do tego, żeby ją rozbić, tak? No bo wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeśli ta koalicja upada przez Szymona Hołownię. To samo się tyczy zresztą lewicy, tak? No bo w przypadku przyspieszonych wyborów, gdyby takie miały miejsce właśnie przez to, no to wiadomo, co mówiłaby Platforma i Tusk. Już wtedy nie byłoby tylko tweety. To nie byłyby tylko tweety. Na razie myślę, że to się w ogóle pewnie, mam wrażenie, że to się jednak toczy przede wszystkim w płaszczyźnie tej bańki. To jest tak na razie taktyczno-publicystyczna rzecz. Na ile wyborcy będą tego wszystkiego, będą to procesować, że tak się wyrażę brzydko, no to przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni i też zobaczymy, jakie są sondaże, czy ta wojna na coś ma jakieś wpływy na trendy sondażowe, czy lewica się wzmocni na przykład. Bo jeśli się wzmocni, no to będziemy zakładam, że będzie dalej grała w tą grę.
I ale skoro używałem cytatów z serwisu X, kolejny cytat. Użytkownik o nazwie Ruch Ośmiu Gwiazd, bardzo znany i popularny wśród sympatyków obozu AntyPiS. Cytuję, te miernoty z komisji powinny się honorowo podać do dymisji po dzisiejszym dniu. Gdy nagrywamy ten podcast, trwa kolejna godzina zeznań Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsze półtorej godziny był to niewyobrażalny chaos. Oglądałem to zaskoczony. Przewodnicząca komisji nie była w stanie zapanować nad tym, co się działo. I myślę, że do wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy pewnie obawiali się, że to może być ten moment, kiedy Kaczyński nie wytrzyma. Mówimy jeszcze, nie znamy końca tych przesłuchań, ale Jarosław Kaczyński siedzący na fotelu świadka i chichrający się, widząc jak kłócą się między sobą politycy, będący członkami tej komisji, mam wrażenie, był takim sygnałem do wielu sympatyków PiS. Uff, można odetchnąć. Prezes na razie ma kontrolę nad sytuacją, odmówił złożenia pełnego ślubowania. Posłowie pokłócili się, czy to niepełne ślubowanie należy przyjąć, czy odrzucić. Były wnioski o wyrzucenie posłów, czy wykluczenie z obrad posłów Lewicy i posła Platformy Obywatelskiej. Wszystko w atmosferze zupełnego chaosu. Swobodna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była o złym rządzie Donalda Tuska. który rządził w latach 2007-2015, nie o czasach rządów Platformy Obywatelskiej i dla PiS-u, i dlatego była przerywana przez polityków, członków komisji. Potem dopiero zaczęły się rundy pytań i rozmowy, gdzie Kaczyński twierdził, że właściwie poza informacjami z mediów niewiele ma. Przyszpilony został przez Marcina Bosackiego w pewnym momencie, gdy Bosacki zapytał, że w jednym wywiadów Kaczyński zobowiązał się, że sprawę Pegasusa, o której w wywiadzie twierdził, że nic nie wie, to był bodajże wywiad dla Interi, przegada w cudzysłowie na posiedzeniu rządu. Kaczyński wiedział, że w ogóle w rządzie na ten temat mowy nie było. Czyli co najmniej była to deklaracja bez pokrycia. To jest dopiero początek, tak? Kaczyński jest pierwszym politykiem tej rangi, no, właściwie pierwszym politykiem, tak wcześniej zaznawali eksperci. Co twoim zdaniem to mówi o tej strategii? Czy może rację ma Marcin Duma, że wyborcy już nie chcą rozliczania, że komisje śledcze uważają za teatr? Jak to pójdzie twoim zdaniem dalej, zakładając tutaj dla naszych słuchaczy, tak my nagrywamy to wciąż jeszcze w czasie wystąpienia zeznań Kaczyńskiego?
Że posiedzenie tej komisji, to posiedzenie komisji potwierdza bardzo prostą rzecz w polityce, że lepiej mniej obiecywać, a więcej dowozić, niż więcej obiecywać, a mniej dowozić. Że dynamika, której się dużo obiecuje, a mało dowozi, to zwykle jest zabójcza dynamika. Ale nawet nie obiecuje. Może nawet to słowo obiecuje jest tutaj nietrafne. Może bardziej...
Buduje się oczekiwanie.
Gdy się przegrzewa na zapas. Gdy się buduje takie gigantyczne oczekiwania. Członkowie tej komisji zbudowali ogromne oczekiwania od samego początku. To jest najważniejsza komisja ever w historii III RP. Że ona wszystko wyjaśni, wszystko, że ona rzeczywiście ten PiS złamie. Że to będzie, że będzie wiele odkryć. No i zgodnie z tą logiką uznano, że trzeba zaprosić na pierwszy ogień, rzucić
jak to określił Przemysław Wiplar, na pierwszy ogień zaprosiliście wieloryba.
Na pierwszy ogień Jarosław Kaczyński, polityk z pewnym doświadczeniem w polityce, tak? 30-letnim, 40-letnim w zasadzie. No i można się zastanowić nad logiką tego wszystkiego, skoro tak wielkie oczekiwania, no to oczywiście mogło się zdarzyć inaczej, tak? Ale znaczy. Więc wydaje się, że komisja śledcza stała się na ten moment ofiarą w sprawie Pegasusa tych wielkich oczekiwań, które zostały rozbudzone.
Co oczywiście nie zmienia faktu, że zakup i wykorzystanie Pegasusa przeciwko działaczom opozycji jest rzeczą, która powinna zostać wyjaśniona, ale szczegóły działania tej komisji, o tym będziemy mówili podczas naszej kolejnej audycji. Dzisiaj już Państwu dziękujemy. Michale, idź odsypiać jetlag, którego nabawiłeś podróżując po różnych strefach czasowych. Dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. Do usłyszenia.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.